Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w 11 już odcinku podcastu z Psychologią wśród ludzi. Ja nazywam się Aleksander Brych, jestem psychologiem, specjalistą od psychologii sportu i higieny cyfrowej oraz lektorem języka angielskiego. No i właśnie, ten odcinek podcastu będzie o uczeniu się języków. Jak to się w ogóle stało, że psycholog zaczął uczyć angielskiego? No, stało się to tak, że akurat jak kończyłem studia, był COVID i trzeba było znaleźć pracę szybko. I taką pracę znalazłem, aż zawsze mnie praca z grupą i uczenie innych interesowało, a angielski znałem bardzo dobrze, no to taka decyzja została podjęta. Zrobiłem wtedy kurs CELTA. Wcześniej zdałem egzamin CAE, a bodaj 2 lata temu zdałem już CPE, czyli poziom C2. No i pracuję w szkole językowej nadal. A w tym roku wracam do pracy psychologicznej, choć nie jest to łatwe ze względu na istotny poziom przesycenia rynku psychologami aktualnie. Pewnie za 5, 10, 15 lat nam to się znowu w drugą stronę odwróci. Tak to bywa. Temat dzisiejszego odcinka: jak skutecznie uczyć się języków obcych. Czyli tutaj pomieszam wiedzę z zakresu właśnie metodyki nauczania języków obcych i wiedzę psychologiczną. Opowiem o tym, co działa, opowiem o tym, co działa, ale nie wystarczy. I opowiem o tym, co nie działa. Także lecimy. Zacznijmy od tego, co jest właściwie niezbędne. Niezbędna jest systematyczność. I to jest dla mnie w ogóle taka najprostsza rzecz, od której moglibyśmy zacząć i w ogóle nie kończyć tego, nie? Bo wiele osób, które nieskutecznie uczą się dlatego, że po prostu uczą się za mało. I tu nie ma zbyt wielkiej filozofii. Raz w tygodniu zazwyczaj nie wystarcza. Nie? Potrzebujemy minimum 2 razy w tygodniu plus zadania domowe, żeby zrobić jakiś widoczny postęp. Wynika to z takiego prawa, z takiej reguły, którą się nazywa krzywą zapamiętywania. No, że po prostu dany kawałek informacji, dany ślad pamięciowy, on musi być powtórzony dość szybko po zapoznaniu się z nim po raz pierwszy. Jeżeli jest powtarzany późno po zapoznaniu się z nim po raz pierwszy, no to to po prostu jest on gdzieś tam dalej, głębiej, mniej go używamy, no i w związku z tym trudniej nam tym językiem się posługiwać, czy w ogóle do tej informacji mieć dostęp. Nie? Czyli ta pierwsza rzecz to jest w ogóle regularność. No i generalnie im więcej kontaktu z tym językiem, tym lepiej, nie? Z tym kawałkiem. Czyli jeżeli na przykład mamy lekcję, na lekcji mamy, strzelam, 30 słów z zakresu jedzenia, no to to 30 słów najpierw pojawia się na lekcji, potem pojawia się w zadaniu domowym, potem pojawia się na następnej lekcji. Więc już mamy 3 kontakty, nie? Z tym bodźcem. No i to już wystarcza. 3 kontakty w ciągu tygodnia, to następna powtórka za miesiąc, akurat jak się będziemy do jakiegoś testu przygotowywać na przykład, nie? Albo będziemy mieli całą powtórkę z całego działu. Także no, oczywiście my, lektorzy, jesteśmy świadomi tego, że uczniowie nie zawsze robią zadania domowe i że niektórzy uczniowie potrzebują trochę więcej czasu, trochę więcej powtórzeń, dlatego bardzo często jedno słowo powtarza się na przestrzeni 2-5 zajęć, 5-10 razy w różnych aktywnościach, no i wtedy automatycznie zwiększa się, bardzo mocno zwiększa się szansa na zapamiętanie tego słowa. Tak to wygląda i tu jest jakaś, myślę, sensowna logika w tej regularności. Także regularność, systematyczność. No i jak to wygląda w praktyce? A w praktyce wygląda bardzo źle, nie? Ludzie przychodzą, mają lekcje raz w tygodniu, z czego połowę odwołują, przekładają, no i potem się trochę dziwią, że nie mają efektów i no nie da się, nie? Albo doświadczenie ze szkoły językowej mamy takie, że rodzice zapisują dzieci na zajęcia indywidualne, które z założenia są droższe, to dużo droższe, Raz w tygodniu. No i dziecko chodzi na te zajęcia, albo czasem nie chodzi, no bo wiadomo, dzieciakom się czasem nie chce. Zadań domowych nie robi, no i jak tu ma być jakiś postęp, nie? No to jest niemożliwe. Także to jest pierwsza sprawa. No dobra. Okej, okay, no ale prawda, wszyscy chodziliśmy do szkoły, mieliśmy ten angielski 3 razy co najmniej w tygodniu, czy rosyjski wcześniej. No to dlaczego ja tego nie umiem, nie? To było dużo zajęć, dużo tygodni, była regularność, no to o co chodzi? Zajęcia te były w dużej mierze źle metodycznie robione, albo proces był źle metodycznie robiony. I tutaj w ogóle mamy bardzo fajne obserwacje. Jak sobie popatrzymy na nasze polskie szkoły, że są szkoły, które państwowe szkoły, które bardzo dobrze uczą języków, i są państwowe szkoły, które bardzo kiepsko uczą języków. I to widać, myślę, od razu, że to nie zależy od systemu, nie zależy od prawa oświatowego, tylko zależy od metodyki lokalnej, że tak powiem. No dobra, no to co zrobić, żeby te lekcje były skuteczne? No i tu pierwsza rzecz, która dotyczy dorosłych, bo jeżeli mówimy o dzieciach, no to jest też trochę inaczej, bo dzieci uczą się przez zabawę, takie zabawy na dywanie, różne gry, dużo ruchu, i generalnie dziećmi się nie chcę za bardzo zajmować w tym odcinku, dlatego że ja się na tym za bardzo nie znam, to po pierwsze, a po drugie, w pewnym momencie dzieci uderzają w taki sufit językowy. To około poziomu A2, B1 i przez dzieci rozumiem z reguły do 12-13 roku życia, że im bardzo trudno jest przeskoczyć te dwa poziomy, chyba że są w rodzinie dwujęzycznej, ale to są inne procesy trochę. Dlatego, że wtedy nauka języka wchodzi na poziom taki abstrakcyjny, tam się pojawiają, wiecie, części mowy, czasy gramatyczne, odmiany, nie? Tego typu sprawy. No, a takie operacje abstrakcyjne, jeszcze dzieci nie są zdolne do tego w tym wieku, nie? One stają się zdolne do tych operacji abstrakcyjnych mniej więcej w okolicach 12 roku życia, niektóre wcześniej, inne później. Dlatego też możemy zaobserwować taki skok rozwojowy u dzieci właśnie w tej szóstej, siódmej, ósmej klasie, jeśli chodzi o język obcy, nie? Że coś tam nie działało, nie działało, nie działało, i cyk, w pewnym momencie zaskoczyło i pojawiły się rezultaty. No to właśnie wynika z tego, że dziecko nagle ogarnęło te pojęcia abstrakcyjne. No dobra. To dlaczego to nie działa, jeśli chodzi o nastolatki i dorosłych? Mamy coś takiego w psychologii, co się nazywa cykl Kolba. I to jest cykl, według którego, który opisuje, jak należy się uczyć każdej dowolnej umiejętności. Ten cykl składa się z 4 etapów. No i jeżeli się któryś z tych etapów pomija, bądź realizuje źle, niewystarczająco, za mało, to proces edukacyjny jest nieskuteczny. I tutaj jest bardzo ważne zastrzeżenie, że przez pomija się bądź nie realizuje się, możemy rozumieć winę zarówno ucznia, jak i nauczyciela. I tutaj znów z drugiej strony, uczeń jako aktywny uczestnik procesu może sobie uzupełniać to, co nie zostało jakby wprowadzone podczas zajęć. No dobra, to jakie to etapy i co tutaj nie działa? Pierwszy etap. W ogóle, jeżeli sobie to zgooglujecie, to tam będą bardzo różne nazwy tych etapów. Natomiast ja tutaj posłużę się taką możliwie najprostszą terminologią dostępną. Pierwszy etap to jest teoria, czyli jakieś abstrakcyjne terminy, które wyjaśniają nam rzeczywistość. I jeżeli chodzi o naukę języka, to jest z jednej strony fajnie, bo mamy dostęp do dużej ilości wysokiej jakości teorii, która jest nam wypisana w podręcznikach na przykład, którą możemy sobie zobaczyć na różnych stronach internetowych, gdzie pojawiają się wyjaśnienia, jakich słów gdzie używamy, jak tworzymy czasy gramatyczne, jak tworzymy odmiany, co to znaczy, nie? Więc jest ta teoria, jest tego sporo, a z drugiej strony nadal wiele osób tego umie język, nie znając tej teorii, to też jest spoko. Natomiast prawda jest taka, że po pierwsze my sobie bardzo często tą teorię tworzymy sami. Jeżeli uczymy się umiejętności, która nie ma za bardzo właśnie takiej terminologii określonej, to jesteśmy w stanie sobie ją stworzyć na własny użytek. A po drugie, nie jest to aż tak bardzo do końca niezbędne, bo jesteśmy w stanie nauczyć się umiejętności bez jakby informacji o tym, jak to wygląda z zewnątrz. Chociaż mogą być z tym różne kłopoty oczywiście, dlatego ja zawsze uważam, że to jest ważny element i nie powinno się go pomijać, bo wtedy jest problem z poprawnością. Problem jest, może być potem problem z wpadaniem w różnego typu, czy z wiarą w różnego typu mity, dlatego i po prostu najzwyczajniej w świecie coś, co też o czym się często zapomina moim zdaniem, no najzwyczajniej w świecie teoria przyspiesza proces uczenia się, tak? Bo mamy większe zrozumienie tego, co się dzieje. Podejrzewam, że nieraz pamiętamy nasze czasy szkolne i uczenie się na tak zwaną logikę, czyli właśnie na teorię, która została zrobiona na szybko, tak? Że my, nie znając za bardzo terminologii czy regułek, mieliśmy taki własny układ wiedzy czy algorytmów, jak coś zrobić, i to działało. I to też jest spoko do pewnego stopnia, zwłaszcza, że są takie rzeczy w języku, nawet w języku, których za bardzo terminologią, regułkami nie da się wyjaśnić. Trzeba na przykład wykuć na blachę, nie? No i tak trzeba. Także przydatne, pomocne jak najbardziej. Właściwie niezbędne, ale też nie musi to być literalnie, nie, zrobione. Nie musi ta regułka być zapamiętana co do joty, natomiast warto mieć, nawet jak nie jakąś oficjalną zapamiętaną teorię, to chociaż swoją na własny użytek. Także ona jest niezbędna, choćby i swoja. Byle była skuteczna, byle prowadziła do tego, że następny etap jest dobrze wykonany. Następnym etapem jest tak zwana praktyka zamknięta. Restricted practice po angielsku mówimy. I to są wszelkiego typu... jeszcze dodam oczywiście, że teorii uczymy się przez czytanie bądź słuchanie wykładu. Nie? To takie najczęstsze metody, choć są też metody na uczenie się teorii przez projekt, czyli na przykład dostajemy rozsypankę zdań poprawnie zapisanych i próbujemy stworzyć z tego jakieś reguły, według których to zostało stworzone, także też są takie metody. Restricted practice. No, ćwiczymy po prostu i teraz uwaga, ćwiczymy konkretną umiejętność w odizolowaniu od całej reszty. Czyli to są te wszystkie luki do wypełniania, to są wszystkie te pytania ABCD, to są wszystkie słowa do wstawienia z rozsypanki, tak? Czyli dostajemy kawałek odizolowanego języka, bądź na przykład jak ćwiczymy, nie wiem, piłkę nożną, to ćwiczymy tylko podania, nie? Wewnętrzną częścią stopy. Mamy tylko podania na wewnętrzną częścią stopy i to podajemy. Nie? Nie gramy pełnego meczu. I tutaj też nie gadamy od razu z Johnem z Belfastu, nie? Tylko ćwiczymy w odizolowaniu pewne elementy i skupiamy się na ich poprawności. No właśnie, a gadanie z Johnem z Belfastu czy granie pełnego meczu jest trzecim etapem bardzo ważnym i to jest ten etap praktyki otwartej, dowolnej. Zazwyczaj odbywa się on przez mówienie bądź pisanie. To są takie zdolności produkcyjne, jak to się określa, czyli są to po prostu produkowanie języka. No i teraz tu jest duży kłopot. Tu jest moim zdaniem największy kłopot, dlaczego my języka nie umiemy. Dlatego, że tego było za mało w naszej edukacji szkolnej po prostu. Było za mało mówienia, było za mało pisania, za mało wyrażania się. No i bez tego się trudno nauczyć. A to powinno być tak, jakby lekcja składa się z powtórki, potem jest wprowadzenie jakiegoś zagadnienia przez teorię możliwie krótko, potem ćwiczymy to przez 10, 15, 20 minut takimi ćwiczeniami w podręczniku, a potem właśnie wyrażamy siebie w mówieniu, w pisaniu. No i oczywiście można to nadrobić na własną rękę. I wiele osób to nadrabia na własną rękę przez kontakt z ludźmi z zagranicy, czy słuchanie jakichś podcastów, filmów, seriali po angielsku, nie? To tam też język nie jest odizolowany, on jest w pełnej swojej krasie i to też jest taka praktyka otwarta, nie? Także to też działa. No i czwarty etap to jest refleksja, analiza, informacja zwrotna. Czyli już mamy teo wiemy, umiemy, mamy, znamy teorię, przećwiczyliśmy w odizolowaniu, przećwiczyliśmy w czasie wolnym, jakby bez restrykcji. No i teraz patrzymy, jak to wyszło. Czy wyszło dobrze, czy wyszło źle? Co wyszło dobrze, co wyszło źle. No. Podejmujemy refleksję. I na bazie tej refleksji być może trzeba będzie przejść z powrotem, jako że to jest cykl, tak? Z powrotem do teorii, którą być może trzeba będzie zmienić, zweryfikować, zaktualizować, bądź utwierdzić się w tym, że ona działa. Przejdziemy kilka takich cyklów i dane zagadnienie mamy już opanowane. Jak podjąć refleksję, jak podjąć analizę? Pierwsza podstawowa technika to są testy. Testy dają informację zwrotną. No i tutaj też bardzo często szkoły robią źle, bo robią złe testy. Robią testy, które nie sprawdzają umiejętności czy wiedzy, tylko robią testy, które są zaprojektowane w ten sposób, by kogoś pognębić, albo z drugiej strony są zaprojektowane tak, by wszyscy zdali, nauczyciel nie miał kłopotów. Umiejętność projektowania testów jest ważną umiejętnością pedagogiczną. Druga sprawa, no to jest oczywiście nasza własna subiektywna ocena. I tutaj znowu, jeżeli mamy, nawet jeżeli mamy same piątki, to my możemy uważać, że nie umiemy. No, ba, możemy mieć też same jedynki i uważać, że umiemy. Także tu nasza subiektywna ocena tego, co ja potrafię, i związana z tym pewność siebie. I to jest też trudny etap, no bo jednak rolą nauczyciela, lektora języka jest sprawić, żeby uczeń czuł się kompetentny, nie? Czuł, że umie. No jeżeli uczeń czuje, że nie umie, nie jest pewny w tym, no to jego pojmowanie jego kompetencji będzie zniekształcone. To jest w ogóle cały aspekt dotyczący tego, wiecie, mamy poziomy językowe, czyli fajnie opracowane sposoby na ocenianie, jak bardzo ktoś umie dany język. I to jest super, że to jest. I są na to testy, wiecie, pisemne, ustne, egzaminy, sporo tego. Po czym przychodzi taki człowiek, pisze ten test i dostaje wynik, i albo on myśli, że on był jednak lepszy, albo myśli, że on był jednak słabszy. Nie? Czyli to. I po prostu nie wierzy nam, że to jest jego wynik i to jest jego poziom. Nie, nie, ja na pewno jestem gorszy, albo nie, ja na pewno jestem lepszy. Zdarza się całkiem często. No i to jest właśnie problem z tym czwartym etapem Kolba, nie? Czyli z analizą. Że ktoś robi duży błąd w analizie swoich umiejętności z różnych przyczyn. I kolejną niezbędną rzeczą, jeśli chodzi o naukę języków obcych, jest 7 umiejętności językowych. Ok, zanim opowiem o 7 umiejętnościach językowych, przerwa muzyczna, a dziś będą piosenki w różnych językach. Zaczniemy od języka perskiego.
مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن تلسم تنهایی است. عاشقونه است، یک روزی هم حل میشه، یا که از بارش زانوی من خم میشه. زنهار زنهار که من باد میشم میرم تو موهات، حرف میشم میرم تو گوشات، فکر میشم میرم تو کلت، من بنز میشم میرم زیر پات، فرق میشم میرم تو جیبات، گرگ میشم میرم تو گلت. ای صد تا طرفدار داری، همه تو رو دوست دارن و ذهن گرفتار داری، دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم. نزدیک میشم دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور بشم. اینه قصم، اینه قصم، اینه قصم. من برق میشم میرم تو چشمات، عشق میشم میرم رو گونت، زلف میشم میام رو شونت، من باد میشم میرم تو موهات، سیگار میشم میرم رو لبهات، دود میشم میرم تو ریت. ای برق سراغ من بیا، که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای برق سراغ من بیا، که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای برق سراغ من بیا، که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه.
Zdolności językowych. One występują w każdym języku, więc no są dość uniwersalne i sobie o nich to tutaj trochę opowiemy. I to jest kolejna rzecz, która jest absolutnie niezbędna. Czyli są te trzy Trzy aspekty. Pierwszy to jest regularność, po drugie jest kolba, po trzecie to są to jest zadbanie o wszystkie zdolności językowe. I te zdolności językowe to słownictwo. No i tutaj jest najłatwiej, no wiadomo, bez słów to trudno się dogadać. To z reguły nie jest w żaden sposób kontrowersyjny temat, natomiast druga zdolność językowa to już jest gramatyka, no i to już jest bardziej kontrowersyjny temat, bo pojawiają się w ogóle kursy bez gramatyki, co swoją drogą jest całkiem trudne, no bo jednak ta gramatyka, no to polega na tym, że używamy tych samych słów w innych odmianach i przez to zmieniamy znaczenie, nie? Plus dochodzi kwestia tak zwanej poprawności. No chcemy też, żeby język, którego używamy, był poprawny. Poprawny nie tylko dlatego, żeby być zrozumianym i uniknąć różnego typu dwuznaczności, problemów takich, że no popełniamy błąd i ktoś nie wie, o co nam chodzi, ale też, no żeby nie wyglądać na idiotę, który nie wie, jak się mówi, nie? Bo to tak po prostu. Nie wygłupić się. Także gramatyka uważam, że jest istotna i trzeba ją po prostu przećwiczyć. Nie? I są różne metody, działają mniej lub bardziej na różnych uczniów. Na przykład ja lubię te ćwiczenia z wypowiadaniem luk, ćwiczenia gramatyczne. One tak jakby nadają mi takie poczucie struktury, poczucie zrozumienia, że ja wiem, co robię, że ja wiem, jaki jest temat zajęć. Natomiast są też uczniowie, którzy lubią trochę bardziej naturalnie do tego podchodzić i to też jest w porządku. Nie? Czyli powtarzając na przykład struktury, nie? To takie tak zwane drille, nie? Czyli powtarzając za nauczycielem albo bardzo dobrze się uczą przez słuchanie, przez patrzenie na to w różnego typu nagraniach, czy słyszenie w różnego typu nagraniach. Także metody tu są różne, natomiast ta gramatyka musi się pojawić. Trzecia umiejętność to jest wymowa. I to też mnie zawsze zaskakiwało, że nauczyciele często w szkołach nadal nie uczą wymowy. Albo się boją, że samemu robią błędy w wymowie, co w dobie powszechnych słowników online, które mają gotową wymowę i gotowy zapis fonetyczny, którego na każdej filologii powinni uczyć całkiem wcześnie i szybko, jest dziwne, moim zdaniem. Wymowa jest ważna i ważne jest też od razu powiedzenie, jaki dany język ma ewentualnie akcenty. Generalnie co do zasady uczymy się tak zwanej wymowy modelowej. Ona jest po prostu taką formą, która maksymalizuje nasze szanse na zrozumienie innych i na bycie zrozumianym. Tak? No bo my się uczymy w środowisku jednak nieco sztucznym języka. To oczywiście działa, nie musimy się uczyć w środowisku mega naturalistycznym. Nawiasem mówiąc, ci co jadą tam do danego kraju, to też bardzo często ten język średnio im wychodzi, jak nie chodzą na kursy. Więc sama ekspozycja nie wystarcza, nie? Żeby się nauczyć języka dobrze. No ale to osobna kwestia. Natomiast my jak się tu uczymy w Polsce danego języka obcego, no to uczymy się wymowy modelowej. Z reguły każdy język ma jedną wymowę modelową i my się jej uczymy. I teraz w każdym języku oczywiście ludzie posługują się tym, z czego się nauczyli w środowisku naturalnym zazwyczaj jako jako pierwszy język, nie? No to jest kłopot, bo często ta wymowa się różni od modelowej. I to oni nawet sami z tego śmieją. No ja mogę oczywiście z angielskiego dać przykłady, jak wymowa czy akcent szkocki czy irlandzki nadal krążą takie mnóstwo takich filmików po internecie, gdzie Anglik ze Szkotem próbują się dogadać po angielsku i jeden drugiego nie rozumie. Znaczy głównie Anglik Szkota nie rozumie, nie? Przez ten akcent lokalny właśnie. No, dlatego my się nie uczymy, tak generalnie się nie uczymy w szkołach akcentu żadnego, tylko się uczymy, akurat jeśli chodzi o angielski, jest coś takiego jak received pronunciation, no i to jest nic innego jak wymowa modelowa. Także wymowy się trzeba uczyć, wymowa jest ważna i też, żeby brzmieć w miarę naturalnie, nie? I jak będziemy mówić w tym received pronunciation, to będzie wszystko dobrze, ewentualnie general American też jest spoko. Natomiast no, nie próbujmy za bardzo naśladować akcentów lokalnych, bo to często wychodzi strasznie cringe'owo. Kolejną umiejętnością językową, właściwie dwie sobie weźmiemy od razu, to są tak zwane umiejętności receptywne, czyli słuchanie i czytanie. No to za bardzo nie ma co gadać, bo to są rzeczy, które pewnie mieliśmy, które pamiętamy, wszelkie słuchanki i czytanki, no i to jest potrzebne i to jest ważne. Jest jedna ciekawostka a propos tych umiejętności. No oczywiście taka, że dzieciaki nie lubią czytać, no to wiadomo, prawda, że książka parzy w oczy. Przeżyjemy. To po prostu młodzież nasza się musi nauczyć, że nie zawsze wszystko będzie super ekscytujące i że warto czasem skupić się na czymś, co być może nie jest super ekscytujące, ale przydatne, nie? Także no, to normalka. Natomiast kłopot jest taki często z językami innymi niż angielski, że tego słuchania jest za mało. Trzeba sobie ogarnąć trochę na własną rękę różnego typu materiały autentyczne, nie? Typu wywiady, seriale, filmy, piosenki, żeby tego słuchania było dużo, no bo te same, te podręcznikowe, no to jest po prostu za mało kontaktu z językiem mówionym. Czasem nawet przy samej nauce angielskiego, jak ktoś nie jest, że tak powiem, na bieżąco z internetem, a zdarzają się nadal tacy uczniowie, i to w różnym wieku, też to słuchanie jest słabsze w porównaniu do innych umiejętności na danym poziomie. Natomiast z reguły wśród dzieci i młodzieży współcześnie słuchanie jest jedną z najlepiej rozwiniętych umiejętności. I czytanie też nie wychodzi z reguły źle. Jeżeli chodzi o naukę języków obcych, to też z czytaniem nasza młodzież nie ma zbyt dużo kłopotu. Takie te testy na czytanie ze zrozumieniem na egzaminach językowych z reguły wchodzą dobrze. Co nie wchodzi dobrze? No właśnie gramatyka często, ale myślę, że największym problemem jest pisanie. Pisanie i mówienie to są dwie umiejętności tak zwane produktywne. No i z tym pisaniem jest najgorzej, dlatego że się po prostu tego nie ćwiczy. Się po prostu tych esejów, artykułów, recenzji, listów się tego nie ćwiczy. Z różnych przyczyn się tego nie robi. Często nauczyciele się boją, często im się nie chce, często uczniom się nie chce. Natomiast są to ważne umiejętności i w ogóle mnie też trochę przeraża to, co się dzieje na rynku prywatnym lekcji językowych, nie? Czyli że my nie mamy zadań domowych z pisania. Bardzo często te lekcje prywatne to są z dużą ilością mówienia i fajnie, mówienie jest ważne, natomiast z pisaniem jest kłopot. A propos mówienia, to w ogóle mam wrażenie, że my wchodzimy w dwie skrajności. To znaczy, przez lata była ta skrajność, że w ogóle na lekcjach języka się nie mówiło. I to było tragiczne w ogóle, nie? To absurd w ogóle. Język to jest narzędzie do komunikacji. To jak chcesz się nauczyć języka bez ćwiczenia mówienia? No, to się nie da, to jest niemożliwe. Natomiast z drugiej strony, jeżeli tego jest za dużo, no to się tylko powiela. To się jakby nie dodaje nic do swojego zakresu, nie? Czyli mówienie jest fajne, bo ćwiczy nie tylko mówienie, ale ćwiczy słownictwo, gramatykę, słuchanie, nie? Także no to super działa. Jest bardzo przydatne. Natomiast jeżeli wciąż gadamy w kółko o tym samym, używamy tych samych struktur gramatycznych, używamy tych samych słów, no to my nie robimy rozwoju. Nie? To jakby ten język stoi cały czas na samym miejscu. To po co te lekcje, nie? Podtrzymujące co najwyżej. Więc na to też trzeba uważać, że te tak zwane zajęcia konwersacyjne, one często po prostu nie działają. I tutaj też dochodzimy do takiego fajnego aspektu, który się nazywa pamięcią ukrytą. On bardzo często występuje wśród dorosłych słuchaczy, ewentualnie wśród starszej młodzieży też, czyli osoby, które uczyły się języka, no zazwyczaj znowu, jeśli chodzi o angielski, nie, to uczyły się go w szkole i kiepsko mówią, tak, przychodzą na test ustny i generalnie wygląda to źle. Potem idą na zajęcia i w ciągu pierwszych kilku zajęć jest ogromny postęp, jest skok, nie? Jest wielki, wielki skok w umiejętności mówienia, rozumienia wszystkiego. I teraz to nie dlatego, że nagle trafili na genialnego lektora, który jest magikiem, mistrzem i cudowny, tylko dlatego, że ten angielski on cały czas był. On siedział w ich pamięci ukrytej, czyli gdzieś tam w szkole nauczyli się tego słownictwa, gramatyki, coś sporo czytali, sporo słuchali. Tylko to nie było używane i nie było tego mówienia właśnie wystarczająco dużo w szkole. No i idą, przychodzą na zajęcia, zaczynają mówić i nagle okazuje się, że wszystko rozumieją, bo ta pamięć ukryta zostaje odkurzona. Ten sam efekt nie dotyczy języka, którego się nie uczyliśmy wcześniej w szkole. Ten sam efekt nie dotyczy poziomu, na który wcześniej nie chodziliśmy w szkole. Czyli potem, załóżmy, taka osoba skończyła edukację szkolną na B1, czyli na poziomie matury podstawowej, chodzi na zajęcia, dokonuje tego skoku, potem chodzi na zajęcia dalej, no i ten postęp znacznie spowalnia, nie? Bo wchodzi już na taki poziom języka, którego wcześniej nie miała i musi nauczyć się nowych słów, uczyć się nowych struktur gramatycznych. A propos, jednym z największych problemów jest to, że zajęcia, jednym z największych problemów edukacji szkolnej, jeśli chodzi o języki, jest to, że zajęcia są niedopasowane poziomem. Że ludzie przychodzą i uczą się języka, gdzie jest im albo za trudno, albo za łatwo. No i niewiele z takich zajęć wynoszą. I to jest problem pojedynczych szkół. Znowu, są szkoły, które dobrze klasyfikują uczniów. Ku ich przerażeniu mówią im, że są słabi. To też trzeba mieć jaja jako dyrektor szkoły, nie? Żeby coś takiego powiedzieć uczniom, że trzeba w ogóle też nie bać się selekcji, nie? Nie bać się zrobić selekcję, no bo to jednak pomaga, tak? Pomaga uczniom być, wiedzieć na jakim jest się poziomie, nie? Co się potrafi. No jeżeli my cały czas w imię tego źle pojmowanego dobrostanu unikamy dawania prawdziwej informacji zwrotnej odnośnie tego, co ty umiesz, czego nie umiesz, no to się nie ma co dziwić potem, że poczucie własnej wartości, własnej kompetencji leży i kwiczy, nie? No i no bo tak, dlaczego ja mam się czuć wartościowy, skoro umiem dokładnie to samo, co inni? No i potem też nie ma się co dziwić, że jest za trudno, czy jest za łatwo. Bo skoro wszyscy mają mieć taki poziom, żeby czasem nie poczuli się smutni, No to ale jaki mają właściwie poziom? To wtedy ten poziom zajęć jest nieadekwatny do ich poziomu, bo my nie znamy ich poziomu, bo im mówiliśmy taki, jak chcą usłyszeć, a nie taki, jaki jest w rzeczywistości. No więc trzeba mieć tę odwagę, żeby dobrze opisywać, diagnozować poziom językowy ucznia i przydzielać go na zajęcia adekwatne dla tego poziomu językowego. Okej. Także to były niezbędne aspekty do nauczenia się języków obcych, czyli regularność, cykl Kolba, czteroelementowy i 7 umiejętności językowych. Już widzę, że ten podcast będzie dwuodcinkowy. Po przerwie muzycznej, tym razem język węgierski, opowiem trochę o tym, co nie jest niezbędne, ale pomaga w uczeniu się języków obcych.
Egyedül vagy, lehull hozzád egy
Czy bardzo przydatne wręcz, ale jakoś nie jest super niezbędne, czy nie jest aż tak przydatne, jak myślimy, albo no generalnie ta kategoria niżej, tak? Choć jak patrzę na to, co sobie tutaj wypisałem, to też bym chciał powiedzieć, że jest niezbędne. Znaczy, pierwsza podstawowa rzecz to cieszenie się procesem, tak? Czyli radość z nauki, radość z odkrywania, radość z postępu. No trudno mi wyobrazić sobie sytuację, w której ktoś w ogóle się nie cieszy, a robi postęp przez latami w zakresie jakiejś umiejętności. I tutaj też warto dodać, że to cieszenie się z postępu jest w dużej mierze po stronie ucznia. Znacznie bardziej po stronie ucznia, niż się wielu osobom wydaje. Bo to radość z uczenia się, radość z robienia postępu, ona nie wynika z tego, że zajęcia są jakieś super atrakcyjne, wesołkowate, śmieszne, rozrywkowe. Radość z postępu i uczenia się wynika z tego, że ja czuję, że czegoś nie umiałem, a teraz to umiem. I jestem z siebie dumny. I to są te pozytywne emocje. I jasne, fajnie jest, jak zajęcia są atrakcyjne, fajnie jest, jak zajęcia są ciekawe, wiecie, bogate w przykłady, zróżnicowane aktywności. Natomiast radość wynika z czegoś innego. Właśnie radość wynika z tego poczucia postępu. Głównie. Nie? I z tego, że odkrywam coś fajnego, że mnie to interesuje. Drugim takim bardzo ważnym elementem są tak zwane powtórki krzyżowe. Powtórki krzyżowe są to aktywności, wykonywane z reguły podczas zajęć językowych, które polegają na tym, że się wraca do zakresu materiału, który był miesiąc bądź dłużej wcześniej, miesiąc bądź więcej wcześniej, i się ten materiał powtarza. Najlepiej mieszając go jeszcze z jakimś materiałem, który był jeszcze wcześniej. I to jest udowodnione oddziaływanie, że ono pomaga. I między innymi dlatego bardzo trudno się nauczyć języka na własną rękę. Choć na przykład Duolingo też wprowadziło powtórki krzyżowe, no to jednak Ogólnie Duolingo działa słabo, jeśli chodzi o uczenie się języków, ale to ze względu na to, że tam brakuje tego, co opowiadałem w pierwszej części tego odcinka, nie? Czyli tam brakuje produkcji językowej, bo tam nie ma pisania za bardzo, nie ma mówienia, nie ma interakcji z drugim człowiekiem i brakuje też tej informacji zwrotnej dobrej, nie? O postępie. Znaczy jest tam taka gamifikacyjna, to nie jest jakaś super dobra informacja zwrotna. Także jeżeli ktoś chce się uczyć z Duolingo, to musi sobie ten proces bardzo mocno uzupełniać innymi materiałami, nie? Bo sama aplikacja i podobnie każda inna aplikacja do nauki języka nie wystarczy. Może być za to fajnym uzupełnieniem. I tutaj na pewno warto o tym pamiętać, że może być fajnym uzupełnieniem. No i jest też coś, co od lat budzi kontrowersje w środowisku nauczycieli, ale generalnie podręczniki pomagają. Z tym, że przez podręczniki rozumiem używanie podręczników, a nie traktowanie podręcznika jako całościowego planu kursu. Tak? Podręcznik jest narzędziem. Bardzo pomocnym, dobrze zorganizowanym narzędziem do nauczenia ucznia pewnych umiejętności, przekazania pewnej wiedzy. I to te umiejętności i wiedza są esencją i są najważniejsze. I podręcznik jest narzędziem do tego, a nie odwrotnie. Podręcznik nie jest celem samym w sobie. Jeżeli podręcznik staje się celem samym w sobie, że się realizuje podręcznik, a nie program, no to wtedy to źle wygląda. To jest jednak częsty błąd, mi się wydaje, wśród nauczycieli w szkołach państwowych zwłaszcza. Natomiast jeśli podręcznik jest narzędziem i używa się też innych narzędzi, żeby zróżnicować zajęcia, żeby te zajęcia nie były monotonne, żeby były ciekawe, no to wtedy to działa dobrze, nie? Tego, no nie bójmy się podręczników jako kursanci, ale też bądźmy świadomi, że to nauczyciel, to lektor musi dobrze tego podręcznika używać. Zadania domowe podobnie są bardzo przydatne, dlatego że one sprawiają, że my powtarzamy to, co było na zajęciach. I przez to no, lepiej zapamiętujemy w myśl krzywej zapamiętywania. No tylko właśnie, zadania domowe powinny być odpowiednio długie czy odpowiednio krótkie. Nie powinny za bardzo polegać na przerabianiu nowego materiału. I chyba tutaj najważniejsze, a propos zadań domowych, jest to, że musimy mieć poczucie, że my możemy przyjść na lekcję i powiedzieć nauczycielowi: przepraszam, nie zrobiłem zadania, bo nie potrafiłem. I nie dostać za to pierdolu z góry na dół, nie? Jakby, że to jest ten ważny punkt. Że możemy powiedzieć, że coś było dla mnie za trudne, czegoś nie rozumiałem i dlatego tego nie zrobiłem. Że zadanie domowe nie jest czymś, co powinno podlegać takiej właśnie surowej ocenie. No ogólnie ocenianie to jest osobna kwestia, nie? Jak oceniać, tam są bardzo różne podejścia, no ale generalnie, jeżeli uczeń się boi oceny i nie jest w stanie przyznać się, ja czegoś nie umiem, ja czegoś nie rozumiem, no to wtedy ten postęp będzie limitowany i motywacja spada i działa. Natomiast jeżeli chodzi o takie trochę bardziej nudne powtórki, to zadania domowe są jak najbardziej w porządku i ja też je robię. Ja też je daję swoim uczniom i jak ja się uczę, to też zadania domowe wykonuję. Tak 1/4 do 1/2 mniej więcej czasu kursu. Czyli jeżeli mam godzinę zajęć, to tak 15 do 30 minut mogę przeznaczyć na zadanie domowe do tych zajęć, nie? To mi się wydaje taka rozsądna ilość czasu. No chyba, że ktoś bardzo, bardzo mocno się spieszy i chce przerabiać materiał na własną rękę, to wtedy więcej. Motywacja. Tak, motywacja to jest temat trudny, o którym opowiadałem już w pierwszych odcinkach i zachęcam, żeby do nich wrócić. Natomiast no, fakt faktem jest, że nawet najlepszy lektor nie ogarnie człowieka, który nie ma motywacji, nie potrafi sobie przypominać, dlaczego się uczy, po co się uczy, z jakimi wartościami się to wiąże, ale też trzeba pamiętać w drugą stronę, że podstawowym źródłem motywacji jest dobrze zaplanowany proces. A podstawowym powodem spadku motywacji jest to, że my nie czujemy postępu. Nie czujemy postępu dlatego często, że proces uczenia się jest źle zaplanowany. Ewentualnie dlatego, że nasze oczekiwania względem procesu uczenia się bardzo mocno się rozmijają z tym, co się dzieje, nie? No i wtedy tracimy motywację. Dlatego ważne jest, żeby mieć dobrego nauczyciela. Dobry nauczyciel to jest osoba, która potrafi tak zaprojektować proces, żeby ta motywacja była u nas duża. Natomiast to, co się dzieje często na rynku, to że ludzie trafiają na kiepskich nauczycieli i gubią motywację i zrzucają to na tę winę na siebie, że to mi się nie chciało, że to ja nie robiłem tych zadań domowych, że to ja nie odwoływałem zajęć. Jakby często to owszem jest po ich stronie, natomiast często to też wynika ze źle zaplanowanego procesu. Więc trzeba o tych dwóch stronach pamiętać, że z jednej strony jako uczeń no ja muszę ogarnąć sobie tę wiedzę, te umiejętności, ten czas zagospodarować, tak, ale też pamiętać, po co ja się uczę, dlaczego ja się uczę, co mi to daje, jakie wartości za tym idą, jakie cele ja chcę osiągnąć, nie? Ale też z drugiej strony ja muszę wybrać sobie osobę, która będzie w stanie mnie tak poprowadzić, że mi się chciało na te zajęcia przychodzić, mi się chciało zadania domowe robić. Okej. Okay. Tutaj zrobię przerwę. O innych jeszcze aspektach uczenia się, co jest ważne, co przydatne, a co szkodliwe, opowiem w następnej części. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Przypominam, że prowadzę zajęcia z angielskiego, owszem, też. Prowadzę zajęcia też z higieny cyfrowej. Prowadzę konsultacje indywidualne z zakresu psychologii sportu z szczególnym uwzględnieniem gier komputerowych i e-sportu. Polecam swoje usługi. Można mnie znaleźć w internecie. Ja nazywam się Aleksander Brych. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.